Druga Księga Machabejska, rozdział 7. Zdarzyło się też, że 7 braci zostało schwytanych razem z ich matką. Król chciał ich zmusić do jedzenia zakazanego mięsa wieprzowego, chłoszcząc ich biczami i rzemieniami. Jeden z nich w imieniu wszystkich tak powiedział: o co chciałbyś zapytać i czego chciałbyś się od nas dowiedzieć? Gotowi jesteśmy raczej umrzeć, niż przekroczyć ojczyste prawa. Król rozgniewał się i rozkazał rozpalić ogień pod patelniami i kotłami. Skoro tylko zostały rozgrzane, temu, który przemawiał w imieniu wszystkich, rozkazał uciąć język, ściągnąć skórę z głowy i obciąć kończyny. Pozostali bracia i matka musieli się temu przyglądać. Kiedy on był już całkowicie bezwładny, lecz jeszcze oddychał, król rozkazał przywlec go do ognia i smażyć na patelni. Podczas gdy z patelni unosił się gęsty dym, pozostali bracia i matka dodawali sobie odwagi, by umrzeć z honorem. Mówili: Pan Bóg to widzi i na pewno zmiłuje się nad nami. Mojżesz wyraźnie zaświadczył o tym w swojej pieśni i zmiłuje się nad swoimi sługami. Kiedy w ten sposób pierwszy zakończył życie, przyprowadzili drugiego, aby go publicznie torturować. Gdy mu zdarli skórę z głowy razem z włosami, zapytali: będziesz jadł, zanim twoje ciało zostanie umęczone kawałek po kawałku? On zaś odpowiedział w ojczystym języku: nie. Dlatego i on zaraz został umęczony, podobnie jak pierwszy. Gdy wydawał ostatni oddech, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam doczesne życie, ale Król Świata wskrzesi nas do życia trwającego wiecznie, ponieważ umieramy za jego prawa. Po nim szedzono z trzeciego. Kiedy tego zażądano, natychmiast wysunął język i śmiało wyciągnął ręce, mówiąc odważnie: niebo mi je dało, ale z powodu jego praw nimi gardzę i mam nadzieję od niego otrzymać je ponownie. Nawet sam król i jego otoczenie byli pełni podziwu dla odwagi tego chłopca, który za nic miał cierpienia. Kiedy i ten zakończył życie, podobnym torturom poddano czwartego. Będąc już u kresu, powiedział: Bóg dał nam nadzieję, że będziemy przez niego ponownie ożywieni. Tego właśnie oczekujemy, wybierając śmierć z ręki człowieka. Ty natomiast nie będziesz wskrzeszony do życia. Zaraz po nim przyprowadzono i maltretowano piątego. On zaś, patrząc na króla, powiedział: mając władzę nad ludźmi, robisz co zechcesz, chociaż jesteś śmiertelnikiem. Nie myśl jednak, że nasz naród został opuszczony przez Boga. Poczekaj tylko, a zobaczysz jego wielką potęgę, gdy umęczy ciebie i twoje potomstwo. Po nim przyprowadzono szóstego. Kiedy umierał, powiedział: łudzisz się na próżno. My bowiem cierpimy z własnej winy, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego dzieją się te zdumiewające rzeczy. Ty zaś nie sądź, że będziesz bezkarny, skoro usiłujesz walczyć z Bogiem. Nadzwyczaj godna podziwu i trwałej pamięci była matka. W jednym dniu widziała śmierć swoich 7 synów i zniosła to mężnie dzięki nadziei pokładanej w Panu. Każdemu z nich nawet dodawała otuchy w ojczystym języku. Pełna wzniosłych myśli, kobiece rozumowanie umacniała męską odwagą. Mówiła do nich: nie wiem, jak pojawiliście się w moim łonie. Nie ja dałam wam ducha i życie i nie ja ukształtowałam wasze ciała. Dlatego Stwórca Świata, który dał początek ludzkości i wszystkiemu, co istnieje, w swoim miłosierdziu odda wam ducha i życie. Wy bowiem teraz gardzicie samymi sobą dla jego praw. Antioch zaś sądził, że został obrażony i podejrzewał, że jej wypowiedź była obelżywa. Gdy najmłodszy z braci jeszcze żył, zaczął go zachęcać, a nawet złożył przysięgę, że uczyni go bogatym i szczęśliwym, jeśli tylko porzuci ojczyste obyczaje. Uczyni go nawet swoim przyjacielem oraz powierzy mu urzędy. Ponieważ młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywoływał matkę i zachęcał ją, aby nakłaniała chłopca do ocalenia życia. Po jego wielu prośbach zgodziła się przekonać syna. Pochyliła się nad nim i drwiąc okrutnego tyrana, powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. Nosiłam cię w łonie przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Żywiłam cię, wychowywałam i utrzymywałam aż do tego czasu. Proszę cię, synu, spójrz na niebo i na ziemię i na wszystko, co jest na nich. Wiedz, że Bóg uczynił je z niczego i że rodzaj ludzki powstał w ten sam sposób. Nie bój się tego kata, ale bądź godny swoich braci i przyjmij śmierć, abym w czasie miłosierdzia razem z twoimi braćmi odzyskała ciebie. Gdy ona jeszcze mówiła, młodzieniec powiedział: na co czekacie? Nie jestem posłuszny nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które zostało dane naszym ojcom za pośrednictwem Mojżesza. Ty jednak, sprawco wszelkiego zła przeciwko Hebrajczykom, nie uciekniesz z rąk Boga. My bowiem cierpimy z powodu własnych grzechów i nawet jeśli nasz żyjący Pan na krótko się rozgniewał, aby nas ukarać i wychować, to jednak znów pojedna się ze swoimi sługami. Ty zaś, bezbożniku, najbardziej zepsuty ze wszystkich ludzi, wynosisz się na próżno, żywiąc bezpodstawne nadzieje i podnosząc rękę przeciwko dzieciom nieba. Nie uciekniesz przed sądem wszechmocnego i czuwającego Boga. Teraz bowiem nasi bracia po krótkim cierpieniu osiągnęli życie wieczne w przymierzu z Bogiem. Ty natomiast na sądzie Bożym zostaniesz sprawiedliwie skazany za swoją pychę. A ja podobnie jak bracia oddaję ciało i duszę za ojczyste prawa. Błagam Boga, aby rychło okazał się łaskawy dla naszego narodu, a Ciebie nakłonił przy pomocy doświadczeń i plag do wyznania, że On jest Bogiem jedynym. Niech gniew, którym Wszechmocny sprawiedliwie dotknął cały nasz naród, zatrzyma się na mnie i na moich braciach. Słysząc gorzkie szyderstwo, król rozgniewał się i postąpił z nim jeszcze okrutniej niż z tamtymi. Tak więc i on, czysty, zakończył życie, całkowicie ufając Panu. Ostatnia po synach umarła matka. O ucztach ofiarnych i strasznych prześladowaniach niech tyle wystarczy. I te wszystkie historie są tak napisane, żeby jakby no wzbudzić ogromną taką, takie współczucie, tak, dla tego całego cierpienia, oczywiście wielkiego, które było. Też nie wiemy, czy ta historia jest dokładnie, jakby wiecie, relacją jakichś wydarzeń, czy jest pewnego rodzaju taką parabolą, żeby pokazać ogrom tego cierpienia, tak? Mamy siedmiu braci, którzy giną. Koniec znowu, wracając do tego, co mówiłem wczoraj, nie będę już tego rozwijał, ale no we mnie pojawia się pytanie, czy warto oddawać życie za niejedzenie wieprzowiny, nie? Co innego oddawać życie za Pana Boga, co innego oddawać życie za drugiego człowieka. Tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. W sensie nie mówię, żebym umiał, ale że jakby tutaj bym się nie zastanawiał, czy to tak trzeba, czy nie trzeba. Ale czy za niejedzenie wieprzowiny warto, że tak powiem, żeby zginęło siedmiu braci i matka? Tego nie wiem. Oczywiście mówię, no w ich głowach to nie było tylko jedzenie wieprzowiny, tylko to było prawo dane przez Boga. No jakoś głęboko wierzę, że nie było takiego prawa danego przez Boga. Ale co jest najpiękniejsze, kochani, w tym rozdziale? To jest wypowiedź tej matki. I to nie chodzi o matkę, która nie kocha swoich synów i patrzy na ich śmierć i, że tak powiem, po niej to spływa, nie? Zobaczcie, jak pięknie ona powiedziała, ja bardzo lubię to zdanie. Nie wiem, skąd się wziąłeś w moim łonie. Czyli ona nie mówi, jesteś moim synem, ja cię urodziłam, w ogóle nie mogę bez ciebie żyć, ty jesteś w ogóle najważniejszy w moim życiu. Mówi, nie, ty jesteś darem. Mówi, dostałam cię, nie jesteś moją własnością. Nie wiem, jak to się stało, że ty się we mnie począłeś. No tak, no wiem, no ja i tata, żeśmy oczywiście byli blisko, no i się począłeś, ale jak to jest możliwe, że z tego się zrobiło życie, no to znaczy, że to jest dar od Pana Boga. Mówi, ty nie jesteś moją własnością. Koniec, dla mnie ten rozdział nie jest o oddawaniu życia za Boga, w sensie w tym wypadku za wieprzowidę, tylko jest rozdziałem o właśnie, o takiej wolności, która żadnego człowieka nie zawłaszcza. Nie robi z niego mojej własności, nie mówi, że bez niego życie nie ma sensu i tak dalej. To jest w ogóle bardzo niesamowita historia. Koniec, w takiej wolności względem ludzi powinniśmy żyć. Taka wolność pokazuje prawdziwą miłość, która wie, że drugi człowiek jest darem, a nie jest naszą własnością. Kochani, pomyślcie o jakichś waszych relacjach, czy gdzieś takiej wolności, no, nie powinniście poszukać.